Pomyślał, że uciekająca Walentyna zemdlała gdzieś w alei, zabrakło jej bowiem sił. Jeśli tak, zawołał, wspinając się szybko na drabinę, utraciłbym ją przez własne niedbalstwo. Demon, co potrzebną mu tę myśl, nie opuścił go już i brzęczał mu z uporem nad uszami. Upór ten sprawia, że po chwili niektóre nasze domniemania, wsparte logicznym argumentem, przechodzą w pewność. Starał się przeniknąć wzrokiem ciemności coraz gęstsze i wydało mu się, że ktoś leży w mrocznej alei. Zawołał, nie bacząc na niebezpieczeństwo. W odpowiedzi wiatr przyniósł mu jakby niewyraźny jęk. Na wieży wydzwoniło 10:30. Nie sposób czekać dłużej. Wszystko już można było przypuszczać. Krew pulsowała mu w skroniach, oczy co chwila zasnuwały się mgłą. Stanąwszy na murze, zeskoczył do ogrodu. Był u Wilfortów. Dostał się tu jak złodziej. Pomyślał o skutkach, jakie mogła pociągnąć wyprawa tego rodzaju, ale się nie cofnął. Skradał się jakiś czas pod murem i, przesadziwszy aleję jednym susem, wśliznął się w kępę drzew. Po chwili wynurzył się z przeciwnej ich strony. Było stąd widać dom. Upewnił się wtedy w swoich domniemaniach, które powziął był, gdy usiłował przeniknąć gąszcz wzrokiem. Okna nie jarzyły się światłami, jak to bywa w dni uroczystości rodzinnych. Ujrzał jedynie szary masyw ginący w cieniu, bo księżyc zniknął za potężną chmurą. Światło to pojawiało się nagle, to gasło. W trzech oknach pierwszego piętra przesuwało się stale. Był tam apartament pani de Saumerin. Inne światło widniało nieruchomo za czerwonymi zasłonami. Była tam sypialnia pani de Villefort. Morel domyślił się tego wszystkiego. Co dzień o każdej porze towarzyszył myślą Walentynie. Walentyna tyle razy musiała rysować mu rozkład mieszkania, że znał ten dom, choć nie był w nim nigdy. Półprzytomny, oszalały z boleści, gotów porwać się na wszystko, żeby ujrzeć Walentynę i przekonać się o istotnym stanie rzeczy, Morel wyszedł spośród zarośli i już miał przebiegnąć możliwie jak najszybciej trawnik całkowicie odsłonięty, kiedy nagle doleciały go z dala czyjeś głosy. Przyniósł je wiatr. Cofnął się tedy o krok. Wynurzył się już był na poły z listowia, a teraz ukrył się znowu i czekał nieruchomo, pogrążony w ciemności. Powziął decyzję. Jeśli to nadejdzie Walentyna, Morel da znać jej o sobie, kiedy się zbliży. Jeśli Walentynie będzie ktoś towarzyszył, zobaczy ją chociaż i przekona się, że nie spotkało jej żadne nieszczęście. Jeśli to będą obcy, podsłucha może ich rozmowę i zrozumie coś z owej tajemnicy. Księżyc wychylił się zza chmury. W drzwiach ganku stał Wilford z jakimś czarno ubranym mężczyzną. Zeszli po schodach i skierowali się ku drzewom. Nie uczynili jeszcze kilku kroków, kiedy w czarno odzianym mężczyźnie Morel poznał doktora Davrini. Gdy się zbliżali, młodzieniec cofał się machinalnie, aż oparł się o pień sykomoru rosnącego pośrodku kępy drzew. Musiał się tedy zatrzymać. Po chwili piasek przestał skrzypieć pod stopami obu panów.
— Tak, tak, drogi doktorze — ozwał się Wilford. — Niebo na pewno przestało sprzyjać naszemu domowi. Co za straszna śmierć! Cios niespodziewany. Nie staraj się pan mnie pocieszać. Nie ma pocieszenia w takim nieszczęściu. Rana to zbyt bolesna i głęboka. Umarła.
Maksymilian oblał się zimnym potem i zaszczękał zębami. Któż umarł w tym domu, który sam Wilford nazwał przeklętym?
Drogi panie prokuratorze,
odpowiedział doktor, a ton jego głosu przejął młodzieńca jeszcze większą trwogą.
Nie przyprowadziłem cię tutaj, żeby pocieszać, przeciwnie. Nie rozumiem.
Zląkł się Wilford.
Widzi pan, za tym nieszczęściem kryje się inne, kto wie, czy nie gorsze.
O Boże,
wyszeptał Wilford, składając ręce.
Cóż mi pan powiesz jeszcze?
Czy tu naprawdę nikt nas nie słyszy, drogi przyjacielu?
Ależ oczywiście, cóż mają znaczyć te środki ostrożności?
To, że muszę panu zawierzyć rzecz straszną. Siądźmy.
Wilford osunął się na ławkę. Doktor, stanąwszy przed nim, oparł mu dłoń na ramieniu. Morel, zmartwiały z przerażenia, przycisnął jedną ręką czoło, a drugą serce, aby stłumić jego bicie.
Umarła, umarła, powtarzał w myśli, a serce o mało mu nie pękło.
Myślał, że i jego chwile są policzone.
Niechże doktor mówi, słucham, powiedział Wilford. Jestem gotów na każdy cios.
Pani de Saumerin była już leciwa, ale cieszyła się wybornym zdrowiem.
Morel odetchnął po raz pierwszy od kilku minut.
Zgryzuta ją zabiła, odparł Wilford. Na pewno, doktorze. Nie rozstawała się z mężem prawie od lat 40.
Nie zgadzam się z drogim panem. Zgryzota może zabić, choć to wypadek rzadki, ale nie zabije ani w dzień jeden, ani w godzinę, ani w 10 minut.
Wilford nic nie odrzekł. Podniósł tylko głowę, którą dotychczas miał spuszczoną, i spojrzał z przerażeniem na doktora.
Byłeś pan przy agonii? Spytał doktor.
Oczywiście, szepnąłeś mi pan przecież, żebym się nie oddalał.
Zauważyłeś pan objawy choroby, która zabiła panią de Saint-Méran?
Margrabina miała 3 ataki w odstępach kilkuminutowych, coraz silniejsze, przy czym przerwa między pierwszym a drugim atakiem była dłuższa niż między drugim a trzecim. Kiedy pan przyjechał, pani de Saint-Méran od paru już minut dyszała ciężko. Miała wtedy atak, który wziąłem za zwykły atak nerwowy. Przeraziłem się na serio dopiero w tym momencie, gdy siadła na łóżku wyprężona z szyją zesztywniałą. Pojąłem wtedy z pańskiego wyrazu twarzy, że sprawa jest poważniejsza, niż bym przypuszczał. Kiedy atak minął, chciałem wyczytać coś z pańskich oczu, ale unikałeś pan mojego spojrzenia. Badałeś pan puls, liczyłeś tętno. Nadszedł drugi atak, a pan nie zwróciłeś się w moją stronę. Ów atak był gwałtowniejszy od poprzedniego. Powtórzyły się konwulsje, usta zsiniały i zacisnęły się. Skonała przy trzecim ataku. Podczas pierwszego ataku wniosłem, że to musi być tężec, a pan potwierdziłeś moje zdanie.
Tak, bo mieliśmy świadków, a teraz jesteśmy sami.
Na Boga, co pan chcesz powiedzieć?
To, że objawy tężca i zatrucia substancjami roślinnymi są identyczne. Pan de Villefort zerwał się na równe nogi. Stał chwilę nieruchomy i milczący i znów padł na ławkę.
Na miły Bóg, czy doktor zastanowił się nad swoimi słowami? Ozwał się.
Morel nie wiedział, czy to sen, czy jawa.
Niech pan posłucha. Wiem, jak ważne jest moje oświadczenie i orientuję się dobrze, komu je składam.
Odparł lekarz.
Sądownikowi czy przyjacielowi? Zapytał Wilford.
W tej chwili przyjacielowi, wyłącznie przyjacielowi.
Tężec i zatrucie substancjami roślinnymi dają objawy tak łudząco podobne, że, podkreślam to, zawahałbym się, gdybym miał podpisać oświadczenie. Powtarzam więc, że zwracam się do przyjaciela, a nie do sądownika. Otóż mówię przyjacielowi, agonia pani de Saint-Méran trwała 3 kwadranse, a ja przez ten czas obserwowałem wszystko. Konwulsje i sam moment śmierci. To też mogę powiedzieć nie tylko to, że pani de Saint-Méran została otruta, mogę określić również, jaka trucizna ją zabiła.
Miarkuj się, pan!
Mój panie, stwierdziłem wszystkie symptomy. Senność przerywana atakami nerwowymi, nadmierna ekscytacja czynności mózgu, a jednocześnie drętwota ośrodków nerwowych. Panią de Saint-Méran zabiła zbyt wielka doza brucyny albo strychniny, którą podano jej oczywiście przypadkiem albo przez pomyłkę.
Wilford chwycił dłoń doktora.
To niemożliwe, o Boże, to zły sen, zły sen! To straszne usłyszeć coś podobnego od takiego człowieka jak pan. Na miłość boską błagam. Powiedz pan, drogi doktorze, że się chyba mylisz.
Naturalnie, że mogę się mylić, ale...
Ale nie sądzę, żebym się mylił. Niech doktor zlituje się nade mną. Od paru dni spotykają mnie rzeczy tak niesłychane, że chyba zwariuję.
Czy kto inny badał panią de Saint-Méran?
Nie.
Czy posłano do apteki jaką receptę, której bym nie zatwierdził?
Nie.
Czy margrabina miała wrogów?
O ile wiem, to nie.
Czy śmierć jej przyniosłaby komuś korzyść?
Ależ nie, z pewnością nie. Jedyną spadkobierczynią jest Walentyna. O, gdyby tylko nawiedziła mnie taka myśl, pchnąłbym się sztyletem, aby ukarać moje serce, że w nim gościć mogła.